Prawie 9 minut po godzinie 21. W kalendarzu mamy dzisiaj wtorek, 12 dzień października. Tu Polskie Radio Poznań. Kolejne wydanie audycji na żywo w naszym studiu przy Werwińskiego 5. Ta audycja nazywa się Sportowa Arena. Realizuje Łukasz Kurzawski. Dobry wieczór, mówi Państwu Krzysztof Ratajczak. No i dzisiaj piłkarski wieczór, bo w Tiranie trwa mecz eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata pomiędzy Albanią i Polską. 23. minuta tego spotkania i na razie jest bezbramkowy remis. Podobnie jak w meczu w Londynie Anglików z Węgrami w naszej grupie i kolejne spotkanie, to ostatnie w grupie i drużyn, no, będących nisko w tabeli. W Serravalle San Marino gra z Andorą i w 25 minucie drużyna gości z Andory prowadzi 1-0. Będziemy Państwu przekazywać informacje wynikowe z tych spotkań, no bo to ważny mecz dla polskiej reprezentacji, żeby przynajmniej załapać się na baraże o awans do katarskiego mundialu. Na razie ta gra wygląda nieźle, choć teraz jest akcja Albańczyków, ale ja mam wielką przyjemność powitać w studiu oczywiście piłkarskich gości. Rzecznik Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Bartosz Aleksandrowicz, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
I jest z nami także szef Kolegium Sędziów WZPN, pan Remigiusz Lewandowski, kłaniam się.
Dobry wieczór, witam.
No to będzie pierwszy gwizdek, obserwator sędziowski obecnie, tak?
Tak.
Taki
jest
status pana Remigiusza Lewandowskiego. Powiedział pan, gdy wchodziliśmy tutaj do studia, możemy być sobie spokojni raczej o poziom sędziowania tego spotkania w Tiranie Albania-Polska, bo dobry francuski sędzia Turpin. Dlaczego dobry?
Tak, bardzo dobry, doświadczony, prowadzący od wielu lat mecze na najwyższym poziomie. O ile dobrze pamiętam, w zeszłym roku chyba sędziował finał Ligi Europy, poradził sobie bardzo dobrze, więc ja jestem spokojny o dzisiejsze sędziowanie w tym meczu.
Bardziej o sędziów niż o polskich piłkarzy pewnie, czy o polskich piłkarzy też?
Jestem spokojny również o polskich piłkarzy, myślę, że spokojnie sobie poradzimy dzisiaj.
Nie mogliśmy być tak spokojni o polską młodzieżówkę, bo dzisiaj tak łączymy wątki tej pierwszej narodowej reprezentacji i meczu w Tiranie z tym, co chociażby działo się w Wielkopolsce przez ostatnie dni, czyli taki turniej prekwalifikacji do piłkarskich mistrzostw Europy drużyn do lat 19. Bacznie się przyglądał występom drużyny trenera Mariusza Rumaka, Bartek Aleksandrowicz. Bartek, no i dzisiaj łzy w oczach tego znanego w Poznaniu trenera dowodzącego naszymi 19-latkami, bo nie awansowali do Elite Round, czyli do tej kolejnej fazy walki o piłkarskie Euro. Dzisiaj remis z Ukrainą, ale to nie wystarczyło.
Tak, no niestety nie wystarczyło. Był przez pewien okres czasu w pierwszej połowie wynik, który dawał awans naszej reprezentacji. 2-0 było w Grodzisku Wielkopolskim. W trakcie pierwszej połowy, no niestety, do szatni taki zupełnie niepotrzebny rzut karny. No i w drugiej połowie już Ukraińcy grali dużo spokojniej, mieli ten wynik korzystny dla siebie. No i w końcówce, kilka minut przed ostatnim gwizdkiem, wyrównanie 2-2. Wtedy już te szanse nasze całkowicie prysły, bo nawet w równolegle toczonym meczu w Swarzędzu Finlandia prowadziła z Maltą, z outsiderem naszej grupy. Jasne więc było, że ten awans niestety Polakom odjeżdża.
No właśnie, spore rozczarowanie, jeśli chodzi o tę młodzieżówkę. Na razie też niezbyt cudowne wyniki drugiej polskiej młodzieżówki U21 Macieja Stolarczyka. Mówię o tym też dlatego, że dzisiaj w Kielcach doszło do takiego meczu właśnie z reprezentacją San Marino. 3-0 wygrali biało-czerwoni. Jedną z bramek zdobył m.in. Lechita Kuba Kamiński, ale tam też sytuacja w grupie nie jest najweselsza. Co jest z tą polską piłkarską młodzieżą?
No może trzeba jednak wrócić do tego, co jest popularne teraz, jeżeli chodzi o slogany, czyli nie gramy na wynik, gramy na to, żeby szkolić zawodników. Może troszkę za dużo patrzymy na te wyniki, aczkolwiek oczywiście, jeżeli mówimy o futbolu reprezentacyjnym, no to już ten wynik jest istotny. Trener Mariusz Rumak w przypadku kadry do lat 19 podkreślał, że niewątpliwie przyczyna porażki, no to zawalona, jak to powiedział dosadnie, pierwsza połowa w pierwszym meczu z Finlandią, no ale też wskazywał, że ta kadra tak naprawdę 20 miesięcy nie istniała, tylko jedno zgrupowanie, tylko dwa mecze towarzyskie przed tymi kwalifikacjami. Do tego bardzo silna grupa, bo nowy zespół, który może z nazwy jako reprezentacja nie robi wrażenia, ale ten zespół, ten rocznik dwukrotnie we wrześniu pokonał Szwedów 3-0, także bardzo mocny zespół piłkarsko, co pokazał w meczu z nami. Ukraina, futbol fizyczny, no i trzy zespoły, które biły się o dwa miejsca do Elite Round, niestety okazaliśmy się zbyt gościnni.
28 minuta meczu w Tiranie. Albania, Polska nadal 0-0. Oczywiście, jeśli Państwo przyjęli warianty co innego widzę, co innego słyszę, to serdecznie zachęcamy do telefonowania do naszego studia. Można podzielić się i swoimi odczuciami o meczu Albania, Polska, albo też zapytać coś o coś związanego z wielkopolską piłką nożną. Myślę, że w tym gronie będziemy w stanie Państwu na wiele pytań odpowiedzieć. Nasz numer telefonu 61 8 654 654. Ciekawie za to w innym meczu polskiej grupy w Londynie Anglia przegrywa z Węgrami 0-1. 23 minuta spotkania i po rzucie karnym wykonanym przez Szalaja piłkarze węgierscy prowadzą 1-0. Pytałem Bartka o kondycję młodych polskich piłkarzy w kontekście tych wyników młodzieżówek U19 i U21. A jak jest z kondycją, zacznijmy od najwyższej półki, polskich sędziów. Marciniak top absolutny, bo to jest takie nazwisko najbardziej znane kibicom.
Ja myślę, że tak, że Szymon pokazał już niejednokrotnie, że to jest absolutny top sędziowania. Oczywiście są też inni polscy sędziowie, którzy też się zaliczają do tego topu, tak jak na przykład pan Raczkowski. Szkoda, że skończył już sędziować Paweł Gil, bo to też był topowy sędzia. Myślę, że z roku na rok polscy sędziowie się rozwijają i idą do przodu. Tak? Także to naprawdę nie mamy się czego wstydzić, a wręcz powinniśmy się cieszyć, że mamy dzisiaj taką grupę dobrych, bardzo dobrych sędziów. Tak?
Czy robi się teraz większa sędziowska specjalizacja? Bo to już kiedyś się poznaliśmy. Był ten podział na sędziów głównych i na sędziów asystentów. Sędziów liniowych, a teraz doszła jeszcze jedna kategoria, taka mocno steknologizowana, tak to nazwijmy, sędziów VAR, bo jest sędzia główny VAR i sędzia asystent i oni tam muszą się w tym wodzie VAR napracować.
Tak, jeżeli chodzi o podział na sędziów głównych i sędziów asystentów, jak najbardziej jest taki podział i on jest w tej chwili bardzo, bardzo mocno zauważalny i schodzi też na niższe poziomy rozgrywek. My nawet w Wielkopolsce w tej chwili mamy już specjalizację sędziowską, sędziów asystentów. Mamy specjalną grupę, wielkopolską kadrę asystentów, gdzie koledzy specjalizują się w tej dziedzinie sędziowskiej. Jeżdżą na mecze czwartej, piątej ligi, przede wszystkim jako sędziowie asystenci. Natomiast jeżeli chodzi o VAR, to tak daleko bym nie szedł. Tak? To jednak są sędziowie, którzy i sędziują na boisku, i sędziują w wozie VAR jako asystenci VAR. Także tutaj takiego podziału jeszcze póki co nie ma.
Tak, mówiliśmy o tych sędziach z tej top grupy, jeśli chodzi o polskich arbitrów, którzy mają już kwalifikacje sędziów międzynarodowych i są powołani często na mecze czy Ligi Mistrzów, czy Ligi Europy. W przypadku naszego Wielkopolskiego Związku, tutaj mówiliśmy, specjalnie też zapytałem o tę specjalizację, bo zdaje się, że takim rodzynkiem teraz, jeśli chodzi o sędziowanie, jest nasz asystent, pan Adam Kupsik. Tak, dobrze kojarzę?
Tak, pan Adam Kupsik jeździ na mecze międzypaństwowe z Pawłem Raczkowskim. Z tego co wiem, to mu bardzo dobrze idzie i trzymamy za niego kciuki. Tak. Też jest sędzią VAR-u w tej chwili już na szczeblu ekstraklasy.
Będziemy dopytywać jeszcze o ten cały system szkolenia. Myślę, że Bartek Aleksandrowicz też nam w tym pomoże, bo cały czas prowadzi swoją przygodę sędziowską, tak to na razie delikatnie nazwę, nie karierę.
Tak, to zabawy bardziej, jak najbardziej troszkę można się poruszać, czy to z gwizdkiem, czy z chorągiewką, a wspominając o Adamie, Adam jest naszym rodzynkiem, jeżeli chodzi o panów, bo nie możemy zapominać o paniach, gdzie mamy przecież sędzie narodowe, Michalinę Diakow i Kasię Lisiecką-Sęk. Także to już jest też najwyższy poziom, jeżeli chodzi o Michalinę, europejski. Tutaj u nas w Wielkopolsce możemy ją zobaczyć też na boiskach czwartej ligi, w ostatniej kolejce, chociażby weekend chyba też Michalina sędziowała właśnie w Artbut czwartej lidze.
Te rozgrywki, jeżeli chodzi o Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, są niesamowicie nakręcone. Ile jest tych lig, tych seniorskich? Bo zaraz też będę ci dopytywał o młodzież. Zacznijmy od seniorów, od B-klasy to się rozpoczyna, tak?
Tak. Jedziemy od B-klasy w górę. Mamy C-klasę, taką umowną C-klasę, bo to jest Wielkopolska Liga Oldboyów. Też zawodnicy powyżej 35 roku życia w swoich dedykowanych dla siebie rozgrywkach rywalizują. Mamy B-klasę, A-klasę, klasa okręgowa, piąta liga, tutaj jesteśmy rodzynkiem, jako jedyni w kraju tę piątą ligę mamy. Ona powstała w momencie, kiedy redukowaliśmy z dwóch grup do jednej czwartą ligę. Ta czwarta liga to jest najsilniejszy poziom wojewódzki. No jeżeli ktoś śledzi rozgrywki czwartej ligi, no to może potwierdzić, że tam poziom sportowy naprawdę jest już bardzo, bardzo przyzwoity. Nierzadko możemy zobaczyć tam mecze dużo ciekawsze nawet niż w pierwszej, drugiej lidze polskiej.
Czwarta liga i tych drużyn w sumie ile jest, jeżeli chodzi o takie zgłoszenie oficjalne, zapłacenie licencji za występy seniorskich drużyn w tym sezonie 2021-2022, przynajmniej w przybliżeniu?
Jest ponad 400 drużyn w tej chwili, około 30-35 zespołów rezerw w tym jest, bo też drugie drużyny powstają, kluby korzystają z tej możliwości, by ogrywać swoje zaplecze, młodzież gdzieś na tych szczeblach seniorskich też, no i w ten sposób mogą czerpać w trakcie sezonu też z drugiego zespołu do pierwszego, jeżeli pojawi się jakiś wyróżniający zawodnik.
Znowu nie mówiliśmy przez chwilę o piłce nożnej i młodzieżowej, ale już gdy Bartek powiedział o tych 400 drużynach, to sobie łatwo wyobrazić tę liczbę meczów w dany weekend i rodzi się pytanie, panie Remigiuszu, kto to wszystko sędziuje? Dajecie radę?
Póki co dajemy radę, tak, także jesteśmy jednym z nielicznych chyba wojewódzkich związków, które póki co nie mają większego problemu z obsadą tych wszystkich zawodów, które mocno się rozrosły, tak.
Ile w taki jeden weekend, jeśli chodzi o obsadę, ilu jest potrzebnych sędziów na taki normalny weekend, kiedy wszyscy grają, kiedy nie ma jakiejś wielkiej reprezentacyjnej przerwy, czy po prostu jakiejś urlopowej przerwy?
Powiem tak, jeżeli są to miesiące letnie, gdzie mecze są rozłożone w czasie, tak, i wtedy jest sędziów potrzebna mniej, ponieważ możemy wysłać tą samą trójkę na dwa mecze, bo mecze się nie pokrywają, te godziny są rozbite. Tak.
Może natomiast być 11-16 tak i jest, wtedy zdążą przejechać.
Jeżeli teraz mamy okres jesienny, gdzie o godzinie 18 robi się ciemno, mecze są wcześniej, tych sędziów potrzeba więcej. My w tej chwili dysponujemy około 500, ponad 500 mamy osób do dyspozycji. Oczywiście to jest płynne, bo są urlopy, jakieś kontuzje, wyjazdy i tak dalej. Natomiast póki co dajemy radę, jeżeli są jakieś problemy w poszczególnych okręgach, to przerzucamy sędziów z Poznania do Leszna, z Poznania do Piły. Obsadowy ma dużo roboty, ale dajemy radę póki co.
Piłkarz zdziwiony, to jest typowa reakcja. Mamy żółtą kartkę dla piłkarza reprezentacji Albanii, Ismaila, po faulu na Robercie Lewandowskim. Pan akurat patrzył w moim kierunku, ja zerkałem kątem oka. Był faul, zdecydowanie był faul. Oczywiście piłkarz był zdziwiony. Bardzo często piłkarze się dziwią, gdy sędzia wyciąga żółty kartonik.
Zgadza się. To jest taka troszkę gra psychologiczna, żeby się usprawiedliwić. Ja nic nie zrobiłem, tak? Ale przeważnie sędzia ma rację.
Wspomniał pan o tej półtysięcznej armii, tak to nazwijmy. Też jeżeli chodzi o panie, o czym Bartek wspomniał, sygnalizując, też jest taki trend, żeby coraz więcej pani tak, sędziowało, tak, same tak. Się zgłaszają też?
Tak, ja bym chciał też jeszcze dodać, bo tak. Bartek mówił, że nasze eksportowe panie sędziują czwartą ligę. Ja bym chciał sprostować, że one sędziują trzecią ligę również. Oglądając obsadę na kolejny weekend, wiem, że jedna i druga pani jedzie na mecz trzeciej ligi, więc tam to już jest dla nich wyzwanie, bo to już jest...
Ale w roli arbitrów głównych tak jest, prowadzą to spotkanie.
Tak jest. Także trzymamy kciuki tak za to, żeby sobie dały radę na trzeciej lidze nasze panie. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o liczbę pani sędzi w naszym wojewódzkim związku, to jest około 20 w tej chwili osób i co roku na kursach pojawiają się kolejne panie, więc mamy powołaną w tej chwili komórkę, która się zajmuje typowo szkoleniem kobiet, za którą odpowiada Michalina Diakow, o której Bartek wcześniej wspominał. No, mamy plany związane, żeby rozwijać jednak też tą...
A stąd, dlaczego ta komórka powstała? To jednak pewna specyfika, bo tutaj mówi pan o męskiej trzeciej lidze, że panie muszą podjąć to wyzwanie, sędziować i też miałem okazję już kilka razy widzieć w akcji panie chociażby prowadzące mecze juniorów starszych i to wyglądało naprawdę bardzo, bardzo solidnie, z dużą dynamiką. Jasne. Z gestykulacją odpowiednią i z minimalną liczbą takich przez kibiców zauważanych liczbą błędów.
Znaczy chcieliśmy jak gdyby wzmocnić to szkolenie, żeby wyodrębnić te panie z tej masy sędziów, żeby one miały swojego szkoleniowca. Oczywiście my też będziemy wspomagać w szkoleniu tą grupę pań, natomiast
A to tak, są panie zafascynowane futbolem, czy które same kiedyś uprawiały piłkę nożną głównie?
Myślę, że i jedno i drugie, tak. Mhm. Jest też wiele pań, które grało w piłkę wcześniej, albo nawet gra dzisiaj w piłkę i przy okazji też chciało spróbować się w roli sędziego. To samo dotyczy panów, tak. Te czasy minęły, kiedy najpierw ktoś grał w piłkę, jak kończył karierę piłkarską, decydował się to teraz, jak ja mam 30 parę lat, to przyjdę na kurs sędziowski i za 3 lata będę dużym sędzią. Te czasy bezpowrotnie minęły. Dzisiaj, żeby być sędzią, żeby gdzieś tam się przebić przez te wszystkie szczeble, no to trzeba zacząć w wieku, nie wiem, lat 20, 18, 20 paru, to już jest maks, tak, żeby się przebić. I my nie robimy z tego problemu, że sędzia czwartej ligi gra w piłkę, na przykład w piątej lidze, tak? Byleby był dyspozycyjny dla nas i żeby się poświęcał kolegium sędziów.
Wynik w Tiranie się nie zmienia. Polska remisuje na Stadionie Narodowym w stolicy Albanii z reprezentacją tego kraju 0-0. Takich emocjonujących momentów nie brakuje. Adam Buksa teraz zaangażowany w takie starcie, ale jak mówił pan Remigiusz Lewandowski, szef Kolegium Sędziów WZPN-u, panuje Francuz Turpę nad tym wszystkim. A nad całością rozgrywek panuje Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Chociaż wspomniałeś o tym trendzie do tego, że do pewnej kategorii wiekowej od tego sezonu już oficjalnie nie ma liczonych wyników, tabel i tak dalej. Są turnieje. Skąd ten pomysł się narodził i czy już się sprawdza, jakie macie pierwsze sygnały w związku?
No to nie jest pierwszy sezon, kiedy gramy w najmłodszych kategoriach bez wyników, bo Wielkopolska była jednym z tych regionów, które pilotażowo wprowadzały właśnie system turniejów towarzyskich u siebie, czy to w Skrzatach, tak naprawdę od początku, od 2016 roku, kiedy nastąpiła zmiana w związku. Organizujemy turnieje Skrzatów bez wyników. W 2020 roku pojawiła się koncepcja, aby przesunąć o kolejny szczebel ten system turniejów towarzyskich, objąć nim Żaki. Teraz weszliśmy w Orliki E2, no i patrzyli uważnie działacze w całym kraju na to, jak to wygląda, czy to w Wielkopolsce, czy na Dolnym Śląsku, czy w województwie zachodniopomorskim. No i teraz po zmianach w PZPN-ie nadeszła konkluzja, aby wprowadzić właśnie te turnieje towarzyskie, czyli takie tak naprawdę normalne rozgrywki, gramy każdy z każdym w obrębie mniejszych grup, natomiast gramy bez prowadzenia wyników w trakcie spotkania, bez prowadzenia klasyfikacji przez cały sezon. Zespoły mają przede wszystkim dobrze się bawić, zawodnicy mają jak najwięcej czasu spędzać na boisku. No i różnie to wygląda w różnych częściach Polski, natomiast wszędzie już do Orlika E2, czyli to jest tak naprawdę ta kategoria mniej więcej 10-latków. Gramy bez wyników. W przyszłym roku już obligatoryjnie także Orlik E1 wejdzie w ten system bezwynikowy. No i będziemy mieli od 11 roku życia, od młodzika D2, granie z wynikami, z tabelami. Zobaczymy, jaki to przyniesie skutek. Pierwsze wnioski to na pewno pozytywy, jeżeli chodzi o organizację, bo większość uczestniczących zespołów, trenerów, bo to w dużej mierze na ich barkach spoczywa, na te turnieje przyjeżdżają i przede wszystkim je organizują. Sami u nas wprowadziliśmy taki system, że każdy z uczestniczących zespołów jest chociaż raz w rundzie organizatorem takiego turnieju, także angażują się trenerzy, angażują się rodzice. Bardzo fajnie to wygląda. Docelowo to powinno mieć taką formułę to pikników towarzyskich. Oczywiście mieliśmy problemy covidowe, perypetie związane z koronawirusem troszkę nam pokrzyżowały plany, ale wszystko zmierza ku temu, żeby te turnieje były takim piłkarskim świętem. Ciekawa rzecz, którą wprowadziliśmy w Wielkopolsce, w miarę możliwości większość turniejów odbywa się tego samego dnia o tej samej godzinie, także też wszyscy Wielkopolscy już wiedzą, że przykładowo sobota rano to jest termin zarezerwowany na turnieje Orlika. No i wiedzą też wówczas kluby, które mają wiele drużyn, żeby w tych godzinach nie planować spotkań innych drużyn, no bo może się zdarzyć, żeby akurat będą gospodarzem turnieju i akurat będzie trzeba na całym boisku przygotować 2 czy 3 boiska, czy to dla Żaków, czy dla Orlików.
41. minuta dobiega końca w meczu w Tiranie. Albania-Polska w dalszym ciągu 0-0. Zmiana wyniku na Wembley w Londynie. Anglia-Węgry już 1-1. W 37. minucie do wyrównania doprowadził Stones. Nie zmienia się wynik meczu San Marino-Andora. Goście prowadzą 1-0. Przed momentem żółta kartka dla Adama Buksy. Patrzył na teraz na kątem oka na ekran obserwator pan Remigiusz Lewandowski i chyba zasłużona żółta kartka, bo nie wiem, czy niech pan potwierdzi, że moja interpretacja jest dobra, to właściwie był brak zainteresowania piłką ze strony Adama Buksy, tylko wejście już spóźnione ciałem, ostrym rozpędem swojego rywala.
Tak, natomiast sędzia pokazał wyraźnie palcami, że to był któryś jego faul i kartka była za notoryczne naruszanie przepisów gry, czyli to już...
Zapracował, mówiąc tak kolokwialnie.
Na tą żółtą kartkę wcześniej i przyszedł moment, że po prostu musiał dostać tę kartkę.
Proszę Państwa, 28,5 minuty po godzinie 21. Polskie Radio Poznań, audycja Sportowa Arena. Dzisiaj piłkarski wieczór i o meczu Albania-Polska, i o wielkopolskiej piłce, i o sędziowaniu z Remigiuszem Lewandowskim, szefem Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i z rzecznikiem Bartoszem Aleksandrowiczem. Teraz przez 2,5 minuty muzyczny oddech i powracamy do rozmowy i oczywiście opowieści o tym, co dzieje się w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Świata Katar 2022.
Sportowa Arena.
32 minuty po godzinie 21, a w Tiranie wciąż grają w pierwszej połowie. Doliczony czas gry Albania-Polska 0-0 w meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata Katar 2022. W Londynie 46 minuta meczu Anglia-Węgry, ale to wciąż też pierwsza część tego spotkania i remis 1-1. Przerwa rozpoczęła się w meczu San Marino-Andora. Goście dość niespodziewanie prowadzą w Serravalle 1-0. W naszym studiu rzecznik Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Bartosz Aleksandrowicz i szef Kolegium Sędziów w naszym regionie, pan Remigiusz Lewandowski. No to chwaliliśmy sędziego Turpę. Na razie tak może nie do końca za skuteczność możemy chwalić piłkarzy polskiej reprezentacji. Mówimy tutaj o walce, o awans na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Leciuteńko pan zasygnalizował, panie Remigiuszu, kiedy powinno się zaczynać te karierę sędziowską, żeby mieć marzenia, żeby te marzenia sędziowskie spełniać, jeśli no, uznało się, że nie będzie się wybitnym piłkarzem, ale można być wybitnym arbitrem, żeby marzyć o tym, by zostać sędzią na mundialu, to jakie te szczebelki po kolei trzeba pokonywać, zachowując standardowe kolejne stopnie, a nie jakieś tam gwałtowne przeskoki.
Przede wszystkim trzeba się zgłosić na kurs, który Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej organizuje raz w roku, zawsze na początku roku. Taki kurs trwa około 3 miesięcy.
Wejdę w słowo, zaraz pan powtórzy to samo zdanie, bo powiem tylko, że zakończyła się pierwsza połowa meczu w Tiranie, Albania-Polska 0-0.
Tak jak mówiłem, najpierw należy zgłosić się na kurs, który jest organizowany raz do roku przez Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Start takiego kursu zawsze jest w styczniu.
Czyli styczeń 22 najbliższe z kursów.
Więc już dzisiaj mogę serdecznie wszystkich, którzy chcą spróbować tej profesji, zaprosić na taki kurs. Lada moment ukaże się informacja na stronach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, jak i stronie Kolegium Sędziów o naborze. Będziemy mocno reklamowali ten kurs. Liczymy, że się dużo osób zgłosi. W zeszłym roku mieliśmy rekordową liczbę osób, kandydatów na sędziów. W województwie to było aż 143 osoby, także to był rekord i widzimy, że jest duże zainteresowanie wśród młodych ludzi sędziowaniem, więc liczymy, że w tym roku ten rekord pobijemy. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o...
Wchodzę w słowo, bo tak. Chcę zapytać dzielnie biegającego z gwizdkiem lub z chorągiewką Bartosza Aleksandrowicza. Bartek, o twoją motywację, bo no i masz to robić. Wiem, że masz to robić, bo zajmujesz się głównie sprawami marketingowymi, medialnymi związku, a tu jeszcze sobie dołożyłeś sędziowanie. Zapytam cię brutalnie, to była motywacja też finansowa?
No w moim przypadku akurat już nie, natomiast często ta motywacja finansowa też pojawia się w przypadku młodszych osób, które studiują, uczą się. Jest to dla nich okazja do dorobienia sobie kilku groszy, jak powiedział pan przewodniczący. Zdarza się, że sędziowie w weekend, w sobotę, w niedzielę jadą po 2, po 3 spotkania obsłużyć. No to wówczas można zebrać sobie całkiem przyzwoitą sumkę. Nie trzeba 8 godzin stać gdzieś w sklepie za ladą, nie trzeba biegać z talerzami. Można pójść także w tą ścieżkę sportową. U dziewcząt, które zaczynają sędziowanie też z racji tego, że tych pań jest mniej wśród sędzi, jest dosyć szybka droga. Można szybko awansować na szczebel centralny, jeżeli się wytrwale tkwi w tym sędziowaniu, jeżeli się sędziuje, jeżeli się poszerza swoją wiedzę, no to nawet chyba teraz w ciągu 2 lat takie panie mogą od momentu kursu już trafić na szczebel centralny, także jest to okazja potem do nie tylko przygody, jeżeli chodzi o sędziowanie, ale do poznania wielu miejsc, czy to w kraju, czy jak w przypadku Michaliny i Kasi już jeżdżenia po świecie.
Wracamy jednak do tych początków, panie przewodniczący, też czasami na podczas tych kursów, wiadomo, ten ostatni był w formie online, bo czasy covidowe. Pytacie czasem o motywację, czy sami wyczuwacie, nie wiem, ze wzroku kursantki bądź kursanta, z czego to wynika, że zechcieli zainteresować się sędziowaniem piłkarskim?
Ja myślę, że motywacja jest różna, tak? Nie chodzi tylko o pieniądze, natomiast pewnie o pieniądze też, bo każdy za jakąś wykonaną pracę chce jakieś pieniądze dostać, tak? Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś robi to tylko dla pieniędzy, bez pasji, to nie są aż tak duże pieniądze, żeby się męczyć w tym zawodzie, tak? Trzeba to kochać, trzeba to lubić, tak? Żeby po prostu dalej w tym trwać, bo naprawdę sędziowanie to nie jest tylko i wyłącznie sobota, wychodzenie na mecz i zapominanie o tym, tak? Sędziuje się praktycznie codziennie, tak? Analizuje się swoje występy, szkoli się, trzeba się przygotować fizycznie do zawodów, także to jest ciężka praca dzień w dzień, jeżeli ktoś robi to tylko dla kilku złotych, a nie kocha tego, co robi i nie ma marzeń przede wszystkim, tak? Bo to trzeba mieć marzenia, tak? Jeżeli młody człowiek ma marzenia, bo śmiem twierdzić, że większość z tych młodych ludzi, którzy przychodzą na kurs, ma marzenia, tak? Chce być sędzią topowym, tak? No nie wyobrażam sobie, żeby ktoś myślał inaczej. To jest tak samo jak z młodymi chłopcami, którzy grają w piłkę, uczą się grać w piłkę. Każdy z nich chce być następnym Lewandowskim, tak? Ale nie każdy będzie i doskonale o tym wiemy. I tak samo jest z sędziami. Nie każdy będzie typowym sędzią. Natomiast przychodzą pewnie dlatego, że chcą spróbować, tak? I chcą i mają jakieś marzenia, tak? I proces teraz, tak, tak. Proces szkolenia.
To ja jeszcze dopytam, będę dopytywał o takie troszkę naiwne, będą padać pytania, ale między innymi po to ta audycja. Jest duża część teoretyczna podczas tego kursu i jakaś praktyczna też od razu,
tak,
czy nie?
Jest i teoretyczna, i praktyczna, tak? Musimy przede wszystkim nauczyć sędziów przepisów gry w piłkę nożną, tak? Bo przepisy, które każdy z nas zna, oglądając telewizję, no są niekompletne, tak? My musimy nauczyć sędziego dokładnych przepisów. Oni potem zdają egzamin na koniec kursu i dopiero są dopuszczani do prowadzenia zawodów grup młodzieżowych. Tacy sędziowie po kursie nazywają się sędziami próbnymi. Okres próbny trwa około roku i dopiero po roku są przemianowani na sędziów rzeczywistych i wtedy mogą przystąpić już do zawodów seniorskich, tak? Czy najpierw na linii, potem dopiero jako sędziowie główni i potem następuje jak gdyby ścieżka kariery, tak, awansy z klasy B.
To ja Państwu tylko powiem, bo przeniósł prezent dla mnie pan Remigiusz Lewandowski. Najnowsze przepisy IFAB-u, czyli tego ciała, które wydaje przepisy, czyli International Football Association Board, 270. Jeden stron.
Małym druczkiem,
a więc no jest co przyswajać.
A do tego dochodzą jeszcze interpretacje przepisów, tak, które co roku się zmieniają, przepisy też się zmieniają i takie przepisy wychodzą raz na 2 lata nowe i sędziowie są egzaminowani przede wszystkim ze zmian w przepisach. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o tą ścieżkę, tak? Tak jak mówię, pierwszy rok to jest taki okres próbny, sędzia próbny. Mówi się, że sędzia powoli staje się ukształtowany po około 100 przeprowadzonych zawodach. 100 przeprowadzonych zawodów to jest około 2 lat w tej chwili. Tak? Może troszkę mniej, bo tych meczów dzisiaj jest więcej. I po tym okresie boisko weryfikuje, jak on szybko i gdzie może awansować. Co do zasady, sędzia może awansować raz w sezonie do kolejnej klasy rozgrywkowej. Natomiast zdarzają się sytuacje, jeżeli widzimy, że sędzia jest, młody człowiek jest wyjątkowy, nie ma problemu, żeby go przerzucić od razu o 2 klasy wyżej. Tak, to nie jest żaden problem. Natomiast podam przykład. My w 4. lidze mamy w tej chwili dosyć młodą kadrę sędziów, natomiast w 4. lidze w tej chwili są sędziowie, którzy mają 20 parę lat, są studentami. I śmiem twierdzić, że nawet jeszcze w tym roku mogą się bić o 3. ligę, tak, mając 20 parę lat. Także to nie jest tak, że sędzia musi czekać wiele lat, aż dostanie szansę wypłynięcia na szerokie wody. Jeżeli na boisku pokaże, że jest kimś ponadprzeciętnym, no to drzwi się samo otwierają.
Dobra, to zatrzymują się na chwileczkę przy A-klasie, albo przy B-klasie, przepraszam, albo A-klasie. Na te mecze też są wysyłani obserwatorzy?
Tak. są wysłani, bo my musimy mieć po prostu monitoring. No, oczywiście nie na wszystkich sędziów, bo w B-klasie są sędziowie, którzy sędzią 20 lat już w tej chwili i oni tam po prostu są zawsze w tej B-klasie i oni mają mecz przeprowadzić. Tak? Natomiast my oceniamy sędziów na tych niższych klasach rozgrywkowych przez pryzmat ich możliwości rozwoju, a nie przez pryzmat tego, jakie błędy popełnili. Tak? My nie możemy ich oceniać tak samo jak sędziego doświadczonego i mówić, a ty popełniłeś 3 błędy dzisiaj, a ten starszy popełnił 1 błąd, on jest lepszy. To nie tędy droga. My musimy ocenić ich możliwość dalszego rozwoju, jak się zachowują na boisku, jaką mają mentalność, jak się poruszają, jak biegają, tak? Jak zarządzają zawodami. Tak? I my przez pryzmat tych możliwości ustalamy klasyfikację, tak? Po każdym sezonie i puszczamy tych najlepszych klasę wyżej bądź dwie klasy wyżej.
To skierowanie na ów szczebel centralny, który często bywa taką nobilitacją sędziowską i to w różnych dyscyplinach sportu. Jak to wygląda, że taki człowiek to wy jakby wysyłacie na ten kurs szkolenia centralnego jako wielkopolski kolegium sędziów?
Tak, w tym roku się troszkę zmieniło, ponieważ w poprzednim roku trzecia liga jeszcze nie była szczeblem centralnym. W tym roku trzecia liga już jest szczeblem centralnym, już trzecią ligę prowadzi PZPN. Więc jeszcze w zeszłym roku my mianowaliśmy sędziego z trzeciej ligi jednego bądź dwóch na tak zwaną gwiazdkę na szczebel centralny. I każde województwo miało dwa miejsca bądź jedno tak zwanego sędziego gwiazdkowego. I oni byli poddawani egzaminom centralnym już i tylko kilku z nich wchodziło na szczebel centralny. Czyli jeżeli było 32 sędziów, tak zwanych gwiazdkowiczów trzeciej ligi, to wchodziło kilku, trzech, czterech, pięciu może tak, na szczebel centralny. Dzisiaj jest inaczej troszkę, bo trzecia liga już jest centralna w tej chwili i dzisiaj Wojewódzki Związek podaje jedną osobę, rekomenduje do trzeciej ligi z czwartej ligi i drugą rezerwową. I oni jadą na egzaminy i co do zasady, ten pierwszy wytypowany z Wojewódzkiego Związku, a jeżeli zda egzaminy, staje się sędzią szczebla centralnego, czyli sędzią trzeciej ligi.
No to jest rankingowy, ciekawy system, prawie jak w tenisie, do tego jeszcze wrócimy. Proszę założyć się, panowie, słuchawki, bo mamy telefoniczne połączenie z naszym słuchaczem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Przepraszamy, że troszkę pan poczekał, ale chciałem dokończyć ten wątek panu przewodniczącemu. Słuchamy.
Panie przewodniczący, ile Wielkopolska ma sędziów na szczeblu centralnym? To pierwsze pytanie. I dlaczego tak kiepscy są ci wielkopolscy sędziowie? A drugie pytanie, dlaczego obserwator czy klasyfikator, jak jedzie na mecz, zabiera się ze sędziami, którzy sędziują ten mecz? Dlaczego nie jedzie swoim samochodem? To jest normalne kumpelstwo, nie żaden klasyfikator.
Mocne stwierdzenia. Dziękujemy serdecznie. Dzięki. Będziemy zaraz słuchać odpowiedzi pana Remigiusza Lewandowskiego. Jeszcze mamy jeden telefon. Halo, dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór.
Witamy.
Rafał z tej strony, witam pana
redaktora,
szefa redakcji sportowej i pana rzecznika prasowego, zapomniałem imienia i pana szefa kolegium sędziów. Tak, witam serdecznie.
Pan Remigiusz.
Tak, będę miał kilka pytań.
Notujemy.
Ja powiem tak, no wiem, to nie z naszego okręgu, ale nasz topowy sędzia, Szymon Marciniak, który często skręci rzut karny, na czym to polega, to mam takie pytanie i jak szybko, że tak powiem, pan Boniek tak szybko się dostał na linii, że sędzią międzynarodowym, nie wiem, czy tą całą ścieżkę kariery przeszedł, czy tylko to było pokrewieństwo z panem prezesem Zbigniewem. I mam takie jeszcze inne pytanie. Chodzi mi o to, jakie są na przykład opłaty licencyjne dla tych chłopaków, tych amatorów totalnych A i B klasie, tam nie wiem, roczna jest opłata. No i też do pana tutaj, do pana Krzysztofa miałbym też takie pytanie, co by pan mógł porozmawiać z szefem Głosu Wielkopolskiego, z panem Dawidem, że już te piąte ligi podyktował, te tabele pokazać chociaż, bo no wiem, no internet.
Ja cały czas namawiam też, bo papier to jest papier. I jesteśmy, i Dawid się ze mną zgadza, proszę pana, panie Rafale. Będzie, jest szansa.
No, w poniedziałek jak rano kupią chleb na tych mniejszych miejscowościach, tam nie każdy ma internet. Dobra.
Ale proszę słuchać radia, sam pan wie, że piąta liga i wszystkie grupy podajemy wyniki. Niżej nie możemy zejść, bo zwariujemy i państwo też.
Jeszcze mam jedno pytanie, bo nie wiem, czy państwo wiecie, że jest taka liga amatorska z Cieszyńska, na Cieszynie Greckim. Nie wiem, czy państwo wiecie. Warto by się interesować, panie Krzysiu. Wiem, że takie...
Oj, proszę pana, mamy całą Wielkopolskę do ogarnięcia, także nie tylko z Cieszyn. Dziękujemy ślicznie.
A może jeszcze jeszcze do głosu wielkopolskiego, chociaż raz na miesiąc by się mógł ukazać taki dodatek w UZPN-u, co by wszystkie ligi pokazać, taki dodatek do tego głosu.
Też przekażemy Dawidowi Dobraszowi i szefowi głosu wielkopolskiego, panu redaktorowi Wojciechowi Wybranowskiemu. Dziękujemy ślicznie, panie Rafale. Zgłasza się do odpowiedzi pan rzecznik Bartosz Aleksandrowicz najpierw.
Mogę powiedzieć, że dzisiaj nawet z Dawidem w Grodzisku Wielkopolskim rozmawialiśmy właśnie o tym, ile miejsca przypada na jakie ligi. Dawid mówił, że przesuwają już tą linię graniczną z trzeciej ligi, będzie troszkę mniej tej trzeciej ligi, bo sami widzą, że największe zainteresowanie to jest czwarta liga, jest piąta liga i coraz więcej tych treści na pewno z czwartej, z piątej ligi będzie. Ja zapraszam też na nasze kanały, bo sporo ciekawostek też się pojawia. Teraz regularnie tabelę Pro Junior System można chociażby sprawdzić, kto stawia
na to się omawiamy tak. Państwo w niedzielę słuchają audycji w sportowym rytmie po godzinie 19:00 mini magazyn piłkarski Wielkopolski Gola i tam wszystkie wyniki podajemy. Zaczynamy oczywiście w pierwszej godzinie od Ekstraklasy, od Lecha i od Warty, ale obiecujemy, że około 19:30, kto jeszcze nie słyszał, to serdecznie polecamy. Teraz w tę niedzielę może być troszkę inaczej, bo mamy transmisję meczu Legii z Lechem, ale na pewno sam prowadzę tę audycję, więc na pewno te wyniki piątoligowe także będą, obiecujemy, a później proszę także zaglądać na stronę WZPN-u Wielkopolski ZPN.pl. Dobrze pamiętam? Dobrze, bo tak sam jest. Zaglądam, stąd pamiętam. Ale pan trudne pytania tutaj słuchacz skierował. Nie wiem, jak pan z tego wybrnie, panie Remigiuszu, panie przewodniczący Kolegium Sędziów Wielkopolska, a tu o innych pytają. O Marcina Bońka pytają, który no trochę narobił bałaganu, jeśli chodzi o to spotkanie Śląska-Wrocław z Legią Warszawa. Legioniści stanęli, choć gra się do gwizdka, prawda?
To wszyscy tak
najprostsza odpowiedź, ale, no ale jednak błąd był, którego sędzia Frankowski później no nie mógł naprawić kolejnym błędem, więc akcję puścił i mieliśmy gola. Szymon Marciniak dyktuje karne z kapelusza?
Nie sądzę, żeby tak było. Myślę, że pokazał niejednokrotnie, że jest wybitnym sędzią i broni się na boisku. Gdyby tak nie było, nie byłby w grupie elit sędziów w Europie. Także nie wiem, czy mam odnieść do tego zarzutu. Uważam, że Szymon jest
dobra,
jest
to
bardzo dobrym.
Nazwisko pomaga, pewnie pomaga nazwisko. Dobre piłkarskie nazwisko, a pewnie pomaga w sędziowskiej karierze. Nie odnosząc się do jednego przypadku tego.
Nie sądzę, może geny pomagają bardziej niż nazwisko, natomiast czasami nazwisko przeszkadza. Weźmy na przykład brata Szymona Marciniaka, tak? który sędziuje pierwszy.
Tomasz Marciniak?
Tak, Tomasz Marciniak, który jest bratem bardziej doświadczonego arbitra i ciężko mu jest się przebić do Ekstraklasy, tak? Sędziuje już wiele lat pierwszą ligę.
Gdyby... A tak po angielsku sędziuje na przykład już zupełnie inna bajka. Tomasz Musiał, bo porodził się w Anglii. Syn byłego znakomitego, niestety już świętej pamięci, pana Adama Musiała.
Tak. Tomek Musiał jest sędzią, który pozwala na dużo na boisku, ale z tego, co mi
zdaje
wiadomo...
się w Bradford urodził.
Z tego, co mi wiadomo, to zawodnicy są zadowoleni z takiego sposobu prowadzenia zawodów.
Sprawiedliwie, ale jednak dokładnie, pozwalać grać, żeby ten rytm zachować. No to jeszcze pojawiła się kwestia samochodowa.
No to już muszę do tego odnieść. Absolutnie nie powinno dochodzić do takiej sytuacji. Obserwatorzy dobrze o tym wiedzą. Jeżeli doszło do takiej sytuacji, no to jest to naganna sytuacja i należy powiedzieć
i gdyby
sobie,
kolegium sędziowskie dowiedziało się, to co może wtedy zrobić?
No to możemy zawiesić takiego obserwatora.
Dobra, to jest konkretne stwierdzenie. No to teraz tam chodziło też pytanie naszego słuchacza, pana Rafała, o te opłaty licencyjne od tych najdrobniejszych, najniższych klubów, które zgłaszają się do rozgrywek. Pamiętasz te kwoty? Bo bezpośrednio się tym nie zajmujesz, koledzy z innego wydziału.
No kwot dokładnie nie, natomiast te najniższe i najwyższe jak najbardziej. Od 2020 roku obowiązuje opłata ujednolicona, tak zwana opłata ryczałtowa, która zawiera i wpisowe do rozgrywek, i opłatę członkowską, i wszelkie opłaty rejestracyjne. I w przypadku B-klasy to jest bodajże 300 zł. W tym roku tą opłatą ujednoliconą też Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej objął rozgrywki kobiece. W drugiej lidze kobiet, w trzeciej lidze kobiet tam jest 100-200 zł. A bodajże trzecia liga płaci 1200 zł. I to jest jedna opłata za cały sezon. Potem dochodzą tak naprawdę opłaty wynikające już stricte z zachowania zawodników, można powiedzieć, bo najwyższe najwyższe opłaty, jakie kluby płacą, no to są kary dyscyplinarne za żółte kartki, jeżeli się zdarzają. No jeżeli byśmy mieli wskazać jakieś takie właśnie największe koszty generalnie z rozgrywek, to nie są to tak naprawdę opłaty administracyjne, a opłaty związane z utrzymaniem boiska. No i cały czas, co chyba wydaje mi się, że nie jest dobrym rozwiązaniem, cały czas gro budżetów klubowych zjadają po prostu, mówiąc kolokwialnie, zawodnicy, bo wynagrodzenia zawodników już w czwartej lidze, no to nie są małe kwoty.
To dobra, jeszcze wracamy na chwileczkę do tych opłat. Jeżeli chodzi o na przykład te transferowanie na tym samym poziomie, nie wiem, zawodnik przechodzi z B klasy do A klasy. Jakieś opłaty te manipulacyjne, tak to nazwijmy, żeby to wszystko odnotować, pobieracie jako WZPN? Tak to wygląda już jak w jak w tym zawodowym futbolu?
Wszystko zależy przede wszystkim od tego, kiedy jest taki transfer przeprowadzany, bo amatorzy podpisują deklarację gry amatora do 30 czerwca obowiązującą i 1 lipca każdego roku stają się wolnymi zawodnikami. Te transfery wolne praktycznie są bezpłatne, zależy oczywiście jeszcze też od wieku zawodników, no bo mamy ekwiwalenty za wyszkolenie. Te ekwiwalenty na tych niższych szczeblach co prawda też nie obowiązują, bo tam jest mnożnik 0, jest taki skomplikowany dosyć wzór, żeby to wszystko wyliczyć. Liczy się chociażby liczbę dni, którą zawodnik spędził w swoim poprzednim klubie. No jeżeli ten mnożnik 0 jest, no to wiadomo, jeżeli coś mnożymy przez razy 0, no to wyjdzie nam 0. Nie przypominam sobie w tej chwili, jakie to są kwoty, jeżeli chodzi o wyrejestrowanie, przerejestrowanie, ale to są kwoty kilkudziesięciu złotych na tych najniższych szczeblach, także to też nie są jakieś wielkie kwoty, no a tak jak już powiedziałem, kwestie uprawnień, wszystko co jest związane z zawodnikiem będącym w klubie i zarejestrowaniem go do rozgrywek, no to jest to wszystko zawarte w tej jednej opłacie kilkuset złotowej raz dokonywanej przez klub na cały sezon.
Wracamy do spraw sędziowskich. W piątkowym wydaniu Przeglądu Sportowego bardzo interesująca rozmowa z nowym szefem Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej, panem Tomaszem Mikulskim, który zastąpił Zbigniewa Przesmyckiego. Ale tak troszkę przed audycją rozmawiałem z panem Remigiuszem Lewandowskim, szefem naszego polskiego kolegium sędziowskiego, to jeżeli chodzi o tę obserwację, o ten system taki trójstopniowy, o który prosiłbym o wyjaśnienie, na czym polega, już zaczyna się u nas w tej najwyższej klasie prowadzonej przez WZPN, czyli w czwartej lidze.
Tak, jesteśmy, nie wiem czy nie pierwszym,
oceny sędziów.
Nie wiem czy nie jesteśmy pierwszym wojewódzkim związkiem, który wprowadził system oceny sędziów w czwartej lidze, w systemie triple checking, czyli potrójnego sprawdzenia. Do tego potrzebny jest zapis wideo wszystkich meczów w czwartej lidze. My takim zapisem dysponujemy. Tutaj ukłon w kierunku klubów czwartej ligi, które zamieszczają na serwerze wszystkie mecze swoje. Także
a to jest obowiązek już, Bartek? Tak od razu do ciebie przeskoczę. Jeśli to filmowanie meczów czwartej ligi piłkarskiej przez kluby?
Tak, wprowadziliśmy taki obowiązek. Obowiązek, który przede wszystkim daje korzyści i klubom, jeżeli chodzi o ekspozycję marketingową i analizę pod kątem swoich kolejnych spotkań. No i dla nas, dla związku, ta korzyść, też podnoszenie wartości rozgrywek, no i sędziowie jak najbardziej korzystają. Dokładnie. Nawet na bieżąco, po meczach też mi się zdarza nagrywać spotkania w Kórniku przede wszystkim, no to jeżeli obserwator poprosi, zawsze kilka minut się znajdzie na to, żeby szybko jeszcze przed omówieniem zawodu z sędziami obejrzeć te sporne sytuacje, które obserwator w trakcie spotkania wynotował.
Dobrze, ale to jest jakby osobny telewizyjny ten kontroler, obserwator.
Tak, już wyjaśniam, tak?
Ten triple checking, ładne angielskie brzmienie. Tak.
Pierwsza ocena to jest ocena obserwatora stadionowego, czyli tak tego jest standardowego, który jedzie na mecz, który jest lekarzem pierwszego kontaktu, omawia od razu po zawodach sędziom jego występ, mówi o dobrych stronach, o złych stronach, porusza kluczowe decyzje, czy były prawidłowe, czy były nieprawidłowe, wystawia arkusz, wystawia w ekstraliczny arkusz z oceną występu sędziego. Drugą obserwacją jest tak zwana obserwacja telewizyjna, którą przeprowadza się na podstawie zapisu wideo. Taką obserwację telewizyjną sporządza anonimowo również jeden z obserwatorów bądź sędzia szczebla centralnego Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Ta obserwacja różni się tym, ona jest bardziej techniczna, ona jest bardziej szczegółowa, jest akcja po akcji analizowana, jak się sędzia zachował, co powinien zrobić lepiej, czy zrobił dobrze, czy zrobił źle. Również jest wystawiana ocena za taki mecz i taką obserwację dostaje również sędzia i ze stadionu, i z obserwacji telewizyjną.
W miarę szybko tę zwrotną, czy...
do środy, jak jest mecz w weekend, do środy dostaje stadionową i do końca tygodnia dostaje obserwację telewizyjną. Natomiast jest jeszcze trzecia obserwacja, też na podstawie zapisu wideo, którą robi sam sędzia, tak zwana samoocena. I sędzia też przez pryzmat zapisu wideo opisuje, co akcja po akcji, co zrobił źle, co zrobił dobrze, sam siebie ocenia. I te wszystkie trzy obserwacje spływają do kolegium sędziów. Mamy zespół, który zajmuje się analizą, scalaniem tych trzech obserwacji. Jeżeli te trzy obserwacje są spójne, wystawia się ocenę ostateczną sędziemu. Jeżeli są niespójne, mamy komisję, która obserwuje, która ogląda jeszcze raz sytuacje, które są inaczej opisane w arkuszach i wyciągamy ostateczną ocenę występu sędziego. Myślę, że to jest narzędzie, które powoduje, że taki sędzia bardzo szybko się rozwinie. Tak? Kiedyś nie było takich możliwości, sędzia nie miał takich możliwości. Ja skończyłem sędziowanie w 2012 roku, widziałem jeden mecz ze swoim udziałem.
Czasami jeszcze w polskim środowisku piłkarskim wraca się do tych przykrych spraw związanych z poznańskimi, wielkopolskimi sędziami. To też no, pokłosie dawnych wydarzeń, z którymi pan nie ma nic wspólnego, ani właściwie no, nie, nikt nie chce mieć z tym już nic wspólnego, ale to takie pewnego rodzaju odium cały czas ciąży, że chyba trudniej nam się przebijać na te szczyty. Mówię w perspektywie wielkopolskich sędziów, na te szczyty do sędziowania meczów ekstraklasy w roli arbitra głównego, żeby nie był jeden, dwóch, może trzech.
Ja bym w taki sposób do tego tematu nie podchodził. Oczywiście to, co się stało w latach 2005 i później, jakiś ma związek z tym, co się zadziało później, tak? Ale to nie przez pryzmat tego, że nas traktują w tej chwili inaczej jako sędziów poznańskich. Bardziej chodzi o to, że po prostu powstała dziura jakaś, tak? Byli sędziowie najwyższych klas rozrywkowej, którzy powinni szkolić kolejnych sędziów, tak? I jeżeli w pewnym momencie zabrakło wszystkich, tak? Powstała dziura, nie miał kto szkolić kolejnych pokoleń sędziów, tak? W tej chwili powoli, myślę, że wracamy już do takiego systemu szkolenia, że za kilka lat będziemy mogli się cieszyć z jakichś większych awansów wielkopolskich sędziów i bardzo na to liczymy. To jest jedno z głównych naszych założeń nowego zarządu kolegium sędziów, żeby się doczekać sędziego w ekstraklasie. No będziemy robić wszystko, żeby to się stało w najbliższym czasie.
Coraz lepszych gwizdków życzymy na ręce pana Remigiusza Lewandowskiego, przewodniczącego kolegium sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. To jeszcze proste, Bartek, pytanie do ciebie. Lech, które miejsce zajmie w ekstraklasie w tym sezonie?
Pierwsze.
Warta, utrzyma się spokojnie?
No może być problem z tym spokojnie, zobaczymy, bo tutaj dla Warty kluczowe będzie to, co jeszcze stanie się jesienią, ale wszyscy wierzymy, że się utrzyma, wierzymy w to, że ktoś z drugiej ligi też przeskoczy do pierwszej, żebyśmy znowuż mieli na wszystkich szczeblach centralnych nasze zespoły.
No to chciałem dopytać właśnie.
No właśnie, żeby było to zachowane i niekoniecznie dlatego właśnie, że Warta gdzieś tam nam się omsknie. Ten drugi sezon zawsze dla zespołu wchodzącego do ligi jest trudniejszy niż pierwszy w roli Beniaminka, więc miejmy nadzieję, że cały czas dwa w ekstraklasie, no a ta dwójka w drugiej lidze nam się rozdzieli, albo ktoś przeskoczy do pierwszej, a z trzeciej ktoś nam do drugiej wskoczy.
Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy też, jak zakończy się mecz w Tiranie w eliminacjach Mistrzostw Świata. Polska gra tam z Albanią. 54. minuta tego meczu i wynik nadal 0-0. W Londynie Anglia, Węgry 1-1 i zmiana wyniku w Serra Valle San Marino kontra Andora już 0-2, a więc prowadzenie gości. Dziękuję za to piłkarskie spotkanie w studiu Polskiego Radia Poznań i audycji Sportowa Arena. Raz jeszcze przypomnę, gościliśmy szefa kolegium sędziów WZPN, pana Remigiusza Lewandowskiego. Dziękujemy serdecznie za ten udany radiowy debiut przed mikrofonem. Stary Wyga, także w radiu, Bartek Aleksandrowicz, rzecznik WZPN był z nami. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję i zapraszam na stadiony, chociażby jutro na Puchar Polski w strefach.
Tak jest, mecze ćwierćfinałowe. Tak mecze jest. Ćwierćfinałowe. Co za piłkarska środa w pięciu strefach. Piła, Poznań, Leszno, Konin, Kalisz. Warto wybrać się na stadiony. Większość meczów, jak zauważyłem wczoraj, o godzinie 16 bodajże. Zapraszamy, bo piłka nożna jest naprawdę piękna i oby Lewandowski może gola strzelił. Teraz mamy akcję, jeszcze chwilę poczekajmy. Może będzie to ta akcja, która ładnie spuentowała naszą audycję. Jeszcze nie. 0-0, ale my spotkamy się już kilka minut po 22 w sportowym flaszu informacji Radia Poznań. Audycję zrealizował Łukasz Kurzawski. Kłania się Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia.